Tak więc dla tych, którzy przyszli chwilę później, mówimy dzisiaj z księgi Ezechiela. Wspominamy tę księgę. Mówimy o Bogu, który walczy o człowieka, by przywrócić mu życie z nim. Chyba nie ma lepszej sytuacji, lepszego powodu, lepszego momentu w historii, który trzeba wspominać, kiedy myślimy o walce Boga o życie człowieka, niż powód, dla którego za 2 tygodnie są święta wielkanocne. Bóg, który zsyła swojego Syna, żeby umarł za grzechy każdego człowieka, ale na tym nie koniec. Jezus, Syn Boży, umiera na krzyżu, zostaje złożony do grobu i po 3 dniach zmartwychwstaje. To jest dopiero historia. Na tym dopiero ona się osadza. Nie tylko na śmierci, ale na tym, że po śmierci jest grób, a po grobie jest życie i zmartwychwstanie. Ciekawe, że w tych naszych dzisiejszych czasach te święta są takie, może wyjedziemy gdzieś sobie na weekend w tym czasie, bo mamy trochę wolnego, a na święta Bożego Narodzenia nic do nich nie mam, nie? Tachamy choinki, sprzątamy, wycinamy pół lasów, robimy kredyty, chwilówki, żeby to było magiczne święta. A wielkanocne, to jakoś przejdą w sumie. Ja dzisiaj nie o świętach, ja dzisiaj o grobie. Wszyscy myślimy o tym i tak człowiek funkcjonuje, że idzie z życia w kierunku do grobu, nie? No, a ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj szli z grobu w kierunku do życia, więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, ale w tą stronę będziemy podążać, żebyście wiedzieli. Z grobu do życia. Mówi o tym księga Ezechiela z 27 rozdziału od 12 do 14 wersetu. O, i mamy to właśnie, to może przeczytam stąd. Dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Pan Bóg, otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i przyprowadzę was do ziemi Izraela. I poznacie, że ja jestem Panem, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. Włożę w was mojego ducha i ożyjecie. I osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i uczyniłem, mówi Pan. I ten fragment tutaj będzie cały czas przez te pół godziny. O nim będziemy mówić. Krótko, no zobaczymy, jak mi pójdzie. Oto otwieram wasze groby. Oto otwieram wasze groby, mówi Bóg. Wiodę was do nowej krainy, do kraju, na który czekacie, o którym tęsknicie. Tęsknimy za jakąś ojczyzną, którą gdzieś mamy, czekamy na nią. Udzielę wam mojego ducha, który z was będzie prowadził, który was ożywi wreszcie. Wtedy poznacie, że ja jestem Pan. Wtedy poznacie, że ja jestem Pan. Ale może zacznę od tego, że człowiek może być martwy za życia. O tym też mówi Biblia. W liście do Efezjan w 2 rozdziale od 1 wersetu czytamy takie słowa apostoła Pawła: i wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu życia. To jest dosyć niewygodna prawda. Można żyć i można być martwym w środku. I znamy mnóstwo takich historii człowieka, który osiąga sukces, dobrze zarabia, inwestuje, ma pieniądze, wszystko ma poukładane, relacje, pracę, rodzinę, chodzi, angażuje się w kościele, ma swoją ławkę, wszystko ma poukładane, wie co robić. A jednak gdzieś tam w środku siada sam i czuje się wypalony. I mówi, że nic mnie nie cieszy. I pyta się sam siebie, jaki to ma sens. Myśli, to tylko rutyna dnia codziennego, a ja bym chciał żywą relację z Bogiem. I chodzi o to, co jest tu, w sercu. A to, co odczuwa, to oddzielenie od Boga. Brak życia duchowego, brak tej wibracji, która jest najważniejsza, którą żyjemy, którą oddychamy duchowo, którą się kierujemy w naszym życiu, która daje nam w końcu nadzieję. Oto współczesna wersja grobu, w którym człowiek tkwi za życia. Takiej pustki. Ale jeszcze wcześniej, przed Ezechielem, wydarzyło się już raz taka wielka historia, pewnie, znaczy, no, na pewno ją pamiętacie, kiedy lud Boży zostaje w spektakularny sposób uratowany i wyprowadzony. To nie Ezechiel tutaj odkrywa ten mechanizm. Bóg już raz tak zadziałał. Wiecie kiedy? Mojżesz, Egipt, wyprowadzenie narodu z niewoli egipskiej. To też jest takie powiązanie, tak? Bo na skutek tego, co się wtedy wydarzyło, powstało dosyć ważne święto, Pascha. Śmierć baranka, pomalowane odżywia krwią baranka. Wtedy przechodzi śmierć przez Egipt, ale omija te drzwi, omija te domy, w których krew baranka została pomalowana. Bóg postanawia wyprowadzać swój lud z niewoli, z braku nadziei, z ich grobu, w którym tkwili, za ich życia, z niedoli, z braku nadziei. Śmierć przychodzi obok domów, w których odrzwia były pomalowane krwią baranka, zgodnie z nakazem Boga. A lud rozpoczyna od następnego poranka nowe życie. Wychodzi w długą drogę ku wolności, ku nowej krainie. Pascha upamiętnia właśnie to wydarzenie, przełom w ich życiu, kiedy z ich beznadziejnej sytuacji powstają do życia z nadzieją prowadzeni przez Boga. To był wielki moment przejścia ze śmierci do nadziei, do tego nowego życia, które czekają, symboliczne. I często w kazaniach słyszymy takie operowanie tym przykładem właśnie wyprowadzenia Izraela z Egiptu, że no to właśnie jest takie powstanie, kiedy widzimy grzesznika, kiedy widzimy alkoholika, kiedy widzimy, słyszymy o gangsterze, o wielkim złodzieju, który był strasznym człowiekiem i się nawrócił, poznał Boga. Nastąpiła drastyczna zmiana w jego życiu za sprawą Boga, który zainterweniował. Spektakularny. Moment wyjścia ze starego życia. Powiedzielibyśmy z tego grobu, w którym tkwił, z tej beznadziei, w której krzywdził siebie i innych, nagle staje się innym stworzeniem, nagle żyje. Ale to chyba nie dotyczy nas, nie? My nie jesteśmy gangsterami, nie kradniemy chyba. Może ktoś z pracy coś wynosi, ale to tylko tak, to przecież tam i tak leży, to co to za różnica. To nie dotyczy nas, my jesteśmy porządni, przecież chodzimy do kościoła, modlimy się, niektórzy na głos nawet się modlą, no więc my jesteśmy, to nie dotyczy nas. O czym o tych grobach tutaj opowiadasz? Każdy z nas jest przecież normalny, normalnie funkcjonuje. W Babilonie ludzie, można powiedzieć, ci, o których Ezechiel opowiada, do których Ezechiel mówił, oni też żyli normalnie. To jest właśnie taka nowość. Znaczy dla mnie była nowość, kiedy przygotowywałem to kazanie. To nie jest taki czas niewoli, jaki był w Egipcie. Żeby o tym powiedzieć, że to nie był ten czas, mam nawet fragment z Biblii. Posłuchajcie, co Bóg mówił do tych ludzi podczas tej niewoli babilońskiej. W Jeremiasza w 29 rozdziale, w 4 wersecie, Bóg do tych ludzi, o których później mówi, wyjdźcie ze swoich grobów, z tej niedoli, mówi do nich takie słowa. Budujcie domy i mieszkajcie w nich. Zakładajcie ogrody, spożywajcie owoce. To brzmi jak wielka tragedia. Ja nie mówię, że było łatwo, no byli na obczyźnie. Bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki. Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was wysłałem nawet. No to jest większy fragment, warto go przeczytać. 29 rozdział, 4 werset i dalej. Oni narzekali, no i było ciężko, nie żyli w kraju, w którym powinni żyć. Nie mieli świątyni, która była tym obrazem Boga i dlatego czuli się tak, jak się czuli. Nie rozumieli, że Bóg jest tam z nimi, ale wiele rzeczy mogli robić. Przecież większość tłumaczeń Starego Testamentu wtedy tam się dokonywała. Przepisywali księgi, powstawały synagogi, mieli domy, żyli, spożywali owoce ze swoich ogrodów. O, tak było. I do takich Pan Bóg mówi, no, przyjdę i z waszych grobów was wyprowadzę. Ale oni też wiedzieli, że nie jest dobrze. Wiedzieli, że nie jest dobrze, bo nawet w psalmie 137 czytamy takie stwierdzenie z pierwszego wersetu. Nad rzekami Babilonu, tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. A jednak zobaczcie, że tu nie mówimy o spektakularnym wielkie zatracenie i teraz Pan Bóg takiego właśnie gangstera, o którym opowiadałem jako przykład, nawraca. Mówimy o narodzie, który żył no nie tak, jakby sobie wymarzył, nie był w miejscu, którym sobie wymarzył. No, my dzisiaj też wiemy, że to była kara 70 lat. Pan Bóg powiedział, że tam będą i tyle byli na tym wygnaniu. Z zewnątrz wszystko tam wyglądało dobrze, normalnie, jak czytamy w Jeremiasza. Ale nie chodziło tylko o tęsknotę za ojczyzną, ale chodziło o duchową tęsknotę za Bogiem. Wiedzieli gdzieś w środku, że coś złego znów się dzieje w ich życiu, w ich historii. Że nie są na właściwej drodze, że nie są we właściwym miejscu w swoim życiu, że brakuje im relacji z Bogiem. Znamy to? I do takich ludzi Pan Bóg posyła Ezechiela, który mówi im te słowa. Człowiek mówi, mam wszystko, co potrzebuję do życia, a więc powinienem być szczęśliwy. A jednak coś nie działa. Coś jest nie tak. Jest jakaś pustka w życiu, w sercu, tu wewnątrz. Mam znajomych, mam kościół, a jednak czuję się samotny. To jest problem samotnej duszy szukającej Boga i odnajdywania prawdziwej relacji z Nim. Dlatego Bóg mówi, oprócz tego, że was wyprowadzę z grobów, mówi jeszcze jedną ważną rzecz. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli. To jest przełom. Tu już nie chodzi tylko o prowadzenie. Pan Bóg mówi, tam macie iść, tam macie zrobić, jak prowadził Egipt. Teraz, znaczy prowadził w Egipcie naród wybrany. Teraz mówi, udzielę wam swojego ducha, abyście żyli. Bóg nie mówi, zmienię waszą sytuację, poprawię wam tam wasze warunki. On mówi, dam wam nowe życie do środka. Dam wam nowe życie w was. Tam je włożę do środka. Nie będę je tylko zmieniał i aranżował na zewnątrz. Dam je do środka. W Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, 63 wers, czytamy: Duch daje życie. Tak uczył Jezus. Duch daje życie. Co to oznacza? Bez żywego ducha nic nie możemy zrobić. Nic nie możemy zrozumieć. Nic nie możemy nowego wymyśleć. Niczego mądrego, Bożego nie zaplanujemy. I już na pewno niczego dobrego nie zdziałamy. Bez żywego ducha, który jest nam dany. Taki jest plan Boga już wtedy dla tamtych ludzi. Zapowiadany już wtedy. Taki jest plan Boga, który został zrealizowany w nas. Mówimy o nowym narodzeniu. Mówimy o Bogu, który jest w człowieku. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, w 5 wersecie, rozmowa z Nikodemem. Znamy to. Jezus odpowiada Nikodemowi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Oto, co się z ciała narodziło, jest ciałem, o co się z ducha narodziło, jest duchem. Tu nie chodzi o poprawę życia. Tu chodzi o nowe życie. I jeszcze mocniej mówi o tym Koryntian w 6 rozdziale, apostoł Paweł w 19 wersecie. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. No o tym tu rozmawiamy. Przy tym się na chwilę zatrzymajmy, pomyślmy o tym, co to znaczy. Bóg nie jest tylko gdzieś w niebie, tam gdzieś wysoko, nie wiem, gdzie go różni ludzie szukają. Ale On chce mieszkać w człowieku, w każdym z nas. Dla wielu z nas stało się to już faktem. Jesteśmy Jego świątynią, wielką, czystą. Jeśli o nią dbamy, bezgrzeszną, powinniśmy o nią dbać. Czytacie to, czytamy, dowiadujemy się, jak Izraelici dbali o świątynię. Taka dygresja, jak my dbamy o naszą świątynię. Znaczy naszą, o Bożą świątynię w nas. Czyścimy ją, dbamy, usługujemy jej. Myślimy o niej, budujemy ją, rozwijamy ją, upiększamy ją. Ktoś tu coś powiedział. To jest świątynia, o którą powinniśmy dbać. Znaczy nie tu, o nie, nie ta. Ta, w środku, w nas. Teraz ostatnio odbywa się tutaj w tej kaplicy wielkie porządkowanie po remoncie. Wszystkim, którzy się angażują, bardzo jestem wdzięczny. I dobrze, że tutaj zaczyna być porządek. I lepiej się zaczynamy czuć. Tak samo jest ze świątynią, która jest w nas. Z Bożą świątynią, która jest w nas. To, co Pan Bóg zaplanował i co chyba dzisiaj człowiek współczesny najlepiej rozumie, to jest wielka zmiana, która zachodzi z zewnętrznej religii, z której większość z nas funkcjonowała kiedyś, do tego, żeby nagle mówić o wnętrzu naszego życia. Nie o tym, co nas na zewnątrz otacza. Chrystus o tym wiele razy mówił, zwracając naszą uwagę na duchową rzeczywistość i na to, że tamta rzecz, tamta rzeczywistość, tamte okulary są dużo ważniejsze niż to, co widzisz teraz swoimi oczyma. O tym Chrystus opowiada. W Ewangelii Jana, też w Ewangelii Jana, w 11 rozdziale, w 25 wersecie Jezus powtarza jeszcze takie słowa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. No to jak Wielkanoc nasz. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? To są jego słowa. Były one wypowiedziane przy wskrzeszeniu Łazarza w tej historii. I Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, o której czytamy w Biblii, którą będziemy za 2 tygodnie świętować, celebrować, tak naprawdę przechodzi przez grób. Zwycięża śmierć, otwiera drogę do życia. To jest Wielkanoc, ale też to jest proces naszych małych zmian, naszej małej walki, naszych małych sprzątanie naszych małych grobów, które są w nas w środku. Naszych małych, nieposprzątanych spraw, które są w tej świątyni Ducha Świętego w środku, w nas. O tym chciałbym dzisiaj uczyć. O tym, że Chrystus mówi do nas, zachęca nas, byśmy otworzyli nasze groby. Te, które mamy pochowanych, małych, drobnych spraw niepozałatwianych. Po to, żeby je tam posprzątać. Z Duchem Świętym, który tam w środku w nas jest. Który nas ożywia, który nas prowadzi, który nas napomina, który nam podpowiada i wzmacnia, jak to zrobić. Bo nowe życie to proces. Ci, którzy się nawrócili wiele lat temu, wiedzą, to się nie skończy tutaj. W 2 Koryntian, w 3 rozdziale, w 18 wersecie czytamy: a kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada, tłumaczy apostoł Paweł. Pan zaś jest duchem, a gdzie jest duch Pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle, w odbiciu, za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu, do takiego posprzątania naszych grobów. Zachęcam. Jakby byłeś teraz tam 1 listopada, bym powiedział: na groby, bracia i siostry. Na te nasze wewnętrzne, duchowe, które tam są i które wymagają posprzątania. Bo Bóg kończy swoje dzieło, a właściwie prowadzi nas cały czas do tego, w tym procesie zmian. Filipian czytamy w 1 rozdziale, w 6 wersecie. Mamy właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w nas dobre dzieło przy nawróceniu, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. No z kim to mamy zrobić? Z Duchem Świętym, który jest w środku w nas, wspiera, prowadzi, napomina, daje siłę i energię i duchowymi oczyma zaczynamy widzieć, co jest do posprzątania w tych naszych grobach. To jest przygotowanie, doskonalenie się dziś do wejścia do nowej krainy. O tym też tutaj ten fragment mówi. Tamci ludzie myśleli oczywiście o tym, że wrócą do Izraela, no i wrócili. Część zmarła, inni doszli. Ich dzieci też tam wróciły, ale część nawet została. No już tam dalsza część historii. Natomiast my dzisiaj, kiedy myślimy o tym fragmencie, kiedy myślimy o naszej nowej krainie, to też dzisiaj możemy powiedzieć za apostołem Pawłem, że jesteśmy uchodźcami tutaj. To nie jest nasza kraina. I Bóg też nas dzisiaj tym fragmentem zachęca i mówi, będę z wami pracował i współpracował, aby was stąd wyprowadzić do nowej krainy, was tam zaprowadzić. A do tego czasu, podobnie jak Izrael, który był przeprowadzany z Egiptu do ziemi obiecanej, będziemy ćwiczeni, musimy się wiele nauczyć, musimy wiele zrozumieć, musimy się przygotować i stać innym człowiekiem, który do tamtej krainy będzie pasował. Dzięki Duchowi Świętemu. I to nie tak, że jej nie dostąpimy. Uspokajam. Jesteśmy nawróceni, dostąpimy jej. Ale to, jak mówiłem na jednym z wcześniejszych moich kazań, staniemy przed Bogiem. Chrystus przyjdzie. I nie tylko przyjdzie i powie, no to chodźcie tutaj. Drzwi są otwarte, wchodzić wszystkimi drzwiami awaryjnymi. Najpierw będzie rozmowa z Nim. Co zrobiłeś? Jak się do tego przygotowałeś? Jak tutaj żyłeś? Które groby w swoim życiu posprzątałeś? Jak korzystałeś z Ducha Świętego, którego Ci dałem? Co to wszystko znaczy dla nas, już powoli lądując? Dziś wielu ludzi żyje jak w Babilonie. Wszystko wygląda w miarę dobrze. Żyją, wychodzą za mąż, żenią się, mają dzieci, mają domy z ogrodem, spożywają jabłka, gruszki z tego ogrodu. Wszystko wygląda dobrze, życie działa, ale w środku jest pustka. I nie rozdzielam tutaj wierzących od niewierzących. Mówię do wszystkich, którzy mają sprawę do wyczyszczenia w swoim życiu duchowym. Do takiego człowieka Bóg mówi, otwieram wasze groby. Daję wam Ducha Świętego, żywego, żebyście je posprzątali. Może w twoim, moim życiu wiara stała się martwa. Może relacja z Bogiem przygasła. Może serce przestało już żyć, to wewnętrzne, duchowe. Ale Bóg mówi do nas, to nie jest koniec. Poprzez te słowa Bóg mówi do nas, może masz sprawy do załatwienia, relacje do poprawienia, nauk do usunięcia jakiś. Może masz do odbudowania twoje powołanie, może nie jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być i tkwisz w nim przez 10, 15, 20, 30 lat. Może twoje małżeństwo, może relacje w rodzinie są do odbudowania. Bóg do takich osób, do każdego z nas, który ma coś do posprzątania, mówi, otwieram wasze groby. Daję ci ducha. Już ci go dałem dla wielu z nas. Oczyść razem z tym duchem te ten grób, posprzątaj go, posprzątaj te sprawy. Bóg nie mówi do nas w tym fragmencie, a trochę tutaj poprawię. Dam wam jakieś lepsze warunki do życia. Bóg mówi do nas, chce zejść do samej głębiny każdego z nas, tam tak jak te groby prezentują symbolicznie. Do tych rzeczy pochowanych, które ma każdy z nas w środku, których się wstydzimy, nie mówimy, nie opowiadamy. Tęsknot, które mamy, które nigdy nie umiemy ich zrealizować. Bóg nie mówi trochę to poprawień. Bóg mówi, udzielam wam mojego ducha, posprzątajmy te groby. To jest sedno. Nie chodzi o religię, nie chodzi o system, nie chodzi o zasady. Chodzi o życie Boga w człowieku i o jego świątynię. No i koniec. Nie wiem, ile czasu minęło, ale zakończyłem. Na koniec powiem, Wielkanoc nadchodzi. To już mówiłem. Jest czas przygotowania. W święta Bożego Narodzenia wycinamy te drzewa, o których już biedny wspominałem. Ja też je tnę niestety. Ale w święta wielkanocne przygotujmy się teraz do nich przez te 2 tygodnie. Duchowo. Posprzątajmy nasze groby. Wybierzmy się tam na nie. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego, by wywietrzył to wszystko, co tu stare w nas, by ożywił, by zmieniał, by prowadził do innego świata. Tam, gdzie chcemy iść, tam, o czym się modlimy, o czym marzymy, żeby już to kiedyś nastąpiło. Do tego innego życia. Ale dzisiaj potrzebny nam jest Duch Święty do innych decyzji, innych relacji, innych celów. Gdyż kraj, do którego zdążamy, ma inne zasady. Tam jest miłość, tam jest Chrystus, który na nas czeka. Przygotujmy się do tych świąt. Amen.